Dochodzimy już do tego momentu, gdzie mamy wreszcie tą pozytywną wiadomość od świętego Pawła. Znaczy pozytywną wiadomość już mieliśmy dawno, ale teraz nam się zaczyna układać, bo my cały czas krążymy wokół tego, że jesteśmy grzesznikami. Z tego grzechu wybawił nas Chrystus przez swoją mękę, śmierć. Tak jak przez Adama wszyscy staliśmy się grzeszni, tak przez Chrystusa wszyscy zostaliśmy wybawieni. I to jesteśmy my, chrześcijanie. To jest dobra nowina dla nas, o której wiemy od 10, 20, 30, 40 lat. Wiemy i teraz co Paweł mówi, no, to już, czy jeszcze dłużej. I teraz jaka jest ta Ewangelia Pawłowa, tak żeby to uporządkować i w taki schemat to zamknąć, tą dobrą nowinę Pawłową, to przede wszystkim taka, że u podstawy jako odpowiedź na grzech człowieka jest męka, śmierć i zmartwychwstanie Chrystusa. Czyli napiszę, albo może poczekam chwilę, żeby to wyschło. I sobie napiszemy, i żeby to widzieć, bo to święty Paweł teraz omawia. Bo my przechodzimy, mówiliśmy, tak mi się wydaje, 2 tygodnie temu o Adamie i o Chrystusie, a teraz przechodzimy dalej, bo Paweł mówi o chrzcie, że my przez chrzest wchodzimy w tą relację z Panem Bogiem. Paweł mówi o darach Ducha Świętego, który napełnia człowieka i który sprawia, że człowiek zaczyna wiedzieć, jak żyć. Że tu już nie jest tylko to, że mamy prawo, bo prawo, tak jak mówiliśmy sobie, nie daje zbawienia, ale mamy dary Ducha Świętego i człowiek wie, jak żyć i człowiek, idąc za Duchem Świętym, po prostu się nie pogubi. Przejdziemy, za chwilę to rozpiszę, jak ta tablica wyschnie, ale przejdziemy do tekstu, jesteśmy już... Dzisiaj chciałbym, żebyśmy sobie omówili 6 i 8 rozdział, dobrze? 7 ja napomknę króciutko, ale 6 i 7. 6 i 8 rozdział. Czyli jesteśmy już przy skutkach. Czyli krótko mówiąc, co nam daje to, że żyjemy z Chrystusem, że przez wiarę przyjęliśmy Chrystusa, że przez wiarę przyjęliśmy tą Bożą sprawiedliwość, która w Chrystusie się objawiła. 6 rozdział. I do czego nas to zobowiązuje? O, to jest też bardzo ważne. Cóż więc powiemy? Czyż mamy trwać w grzechu, aby łaska była pełniejsza? Żadną miarą. Jeżeli umarliśmy dla grzechu, jakże możemy żyć z nim nadal? Tutaj Paweł się odwołuje do tego, co było jeszcze w piątym rozdziale, bo tam jest powiedziane tak. Gdzie jednak wzmógł się grzech, tam jeszcze obficiej rozlała się łaska, aby jak grzech zaznaczył swoje królowanie nad śmiercią, tak łaska przejawiła swoje królowanie przez sprawiedliwość wiodącą do życia wiecznego przez Jezusa Chrystusa, Pana naszego. W życiu świętego Pawła był taki moment, właściwie kilka takich momentów, kiedy Paweł sobie nie radził. On to określa jako oścień dla ciała. Był mi dany oścień dla ciała. Nie wiemy, co to było. I w pewnym momencie Paweł mówi do Pana Boga, Panie, no wszystko dobrze, ja będę dalej chodził, będę głosił, mogę cierpieć, ale zabierz mi ten oścień. I Pan Jezus mu mówi wtedy, wystarczy Ci mojej łaski. Wystarczy Ci mojej łaski. Czyli widzimy w życiu świętego Pawła, że jest taki moment, gdzie Paweł z czymś się zmaga. Nie wiem, czy to był grzech, czy to była jakaś słabość, czy to była jakaś choroba, czy cokolwiek innego. I Pan mówi mu, nie zabiera mu tego, ale mówi spokojnie. Z moją łaską przezwyciężysz to, a ten oścień stanie się dla ciebie takim źródłem, które sprawi, że po prostu będziesz jeszcze mocniejszy. Tak jak czasami jest takie powiedzenie, że co nas nie zabije, to nas wzmocni. Jak człowiek się z czymś musi zmagać, to sprawia, że ten człowiek jest mocniejszy, że człowiek nagle szuka, że pracuje, że robi wszystko, żeby to pokonać. I w tym momencie nie tylko, że to nie znika, w sensie takim, że to nasze życie jest łatwe, ale człowiek staje się mocniejszym i Pan Jezus to mówi świętemu Pawłowi. I tak samo może być, jest powiedziane na tej zasadzie, że tam, gdzie pojawia się grzech, tam jeszcze obficie rozlewa się łaska. Czyli można by z tego wywnioskować, że warto grzeszyć, żeby ściągać łaskę Bożą, tak? Bo skoro przez grzech ta łaska Boża się objawia, no to warto grzeszyć. A święty Paweł mówi nie, bo tu nie o to chodzi, żebym teraz grzeszył i żeby łaska się objawiała, ale dlaczego mam nie grzeszyć? Bo ja umarłem dla grzechu. Skoro umarłem dla grzechu, no to jak mogę dalej w tym grzechu żyć? I to jest ten początek 6 rozdziału listu świętego Pawła. Jeżeli umarliśmy dla grzechu, jakże możemy żyć z nim nadal? Czyż nie wiadomo wam, że my wszyscy, którzy otrzymaliśmy chrzest zanurzający Chrystusa Jezusa, zostaliśmy zanurzeni w Jego śmierć? I tu Paweł odwołuje się do Chrztu Świętego. I chciałbym, żebyśmy sobie to dzisiaj przypomnieli, bo Paweł bardzo konkretnie mówi o tym chrzcie, nie jako o obrzędzie polania, nie jako o obrzędzie, nie wiem, jakiegoś zwyczaju, tylko mówi o zanurzeniu. Po grecku chrzcić to znaczy baptizein, czyli zanurzać. I rzeczywiście tak było. Brano i takiego delikwenta czy delikwentkę zanurzano. I tu Paweł, odnosząc się do tego zwyczaju, do tego obrzędu Chrztu Świętego, mówi, że my w chrzcie zostaliśmy zanurzeni w mękę Chrystusa. Proszę sobie zdać sprawę z powagi tego wydarzenia. Bo my często, zazwyczaj przyjmujemy ten chrzest, kiedy jesteśmy dziećmi. Ładna uroczystość. I właściwie człowiek, no każdy z nas jest ochrzczony, tak? Ale w czasach Pana Jezusa, czy w czasach świętego Pawła, oni szli i chrzcili dorosłych, całe domy właściwie. Dzieje apostolskie mówią, że całe domy przyjmowały chrzest, czyli od dzieci aż do dorosłych. I ten chrzest był postrzegany jako zanurzenie w mękę Chrystusa. A przez mękę i śmierć Chrystusa, Chrystus pokonał grzech. Teraz przejdźmy tu do naszego schematu, żeby to lepiej zrozumieć. Że męka Chrystusa jest u podstawy. To jest nasze usprawiedliwienie. Męka i zmartwychwstanie, tak? To jest pierwszy etap. Drugi etap to jest głoszenie tego. Święty Paweł mówi, biada mi, gdybym nie głosił. Czyli głoszenie Ewangelii. Czyli tej dobrej nowiny, że jesteśmy odkupieni. Święty Paweł mówi, ja nie wstydzę się Ewangelii, jest bowiem ona mocą do zbawienia potrzebną. I później przychodzi etap, skoro się głosi, odpowiedzią na to głoszenie jest wiara. Czyli mamy trzeci etap. I z kolei Święty Paweł mówi, wiara prowadzi do chrztu. Chrzest. Jesteśmy w tym momencie, zaraz pójdziemy dalej, bo to jest dopiero początek. Czyli mamy wydarzenie zbawcze Chrystusa, głoszenie tego, idźcie na cały świat i głoście Ewangelię, przyjęcie tej Ewangelii poprzez wiarę i skutkiem wiary jest chrzest. Tutaj odwołam się do tego chrztu, który my dzisiaj udzielamy, zazwyczaj małym dzieciom. Takie dziecko jeszcze nie mówi, ale rodzice gwarantują. Czy przyjmujecie przez wiarę? To oni są gwarantem wiary, która zostanie temu dziecku przekazana. Jeżeli nie ma takiego gwarantu, to w tym momencie nie może być chrztu świętego. Oczywiście czasami rodzice, no różnie to wygląda, różne sytuacje są, dlatego mamy rodziców chrzestnych. O ile rodzice dziecka, różnie tam czasami życie im się układa, o tyle rodzice chrzestni muszą być praktykujący, wierzący. No wierzący, praktykujący to jest jedna rzecz. Bo oni są gwarantem tej wiary. Bez wiary nie ma chrztu świętego. Dlaczego? Dlatego, że święty Paweł mówi o tym, że chrzest święty jest to zanurzenie w mękę Chrystusa, w Jego śmierć. A czym była śmierć Chrystusa? Była odkupieniem człowieka. Była odkupieniem człowieka od grzechu i od śmierci. Czyli w śmierci Chrystusa został pokonany grzech i śmierć. Czyli przez chrzest my się zanurzamy w śmierci Chrystusa. I teraz co mówi Paweł dalej? Zostaliśmy zanurzeni w Jego śmierci, zatem przez chrzest zanurzający nas w śmierci zostaliśmy razem z Nim pogrzebani po to, abyśmy i my postępowali w nowym życiu, jak Chrystus powstał z martwych dzięki w chwale Ojca. Czyli zobaczcie, zostaliśmy pogrzebani dla grzechu po to, żebyśmy szli za Chrystusem. I w tym momencie nie ma już powrotu do tego, dlaczego się umarło. Umarło się dla grzechu i żyjemy w Chrystusie jako dzieci Boże. I to jest tajemnica Chrztu Świętego. My mamy udział w tym, co Chrystus nam wysłużył. Po co? Po to, żebyśmy stawali się chrześcijanami, czyli żebyśmy stawali się chrześcijanami. Żebyśmy stawali się drugim Chrystusem. To jest ta najgłębsza tajemnica Chrztu Świętego. Czyli tu nie chodzi o to, że teraz będę grzeszył, żeby łaska mi się objawiła, czy nie będę grzeszył. Chodzi o to, że dla chrześcijanina nie ma takiej kwestii, bo chrześcijanin żyje już nowym życiem. To nie jest tak, że ja sobie teraz wrócę, trochę tu, trochę tu. Chrześcijanin żyje nowym życiem, bo został zanurzony w śmierci Chrystusa. Idźmy dalej, bo to jest dopiero połowa tego. Jeżeli bowiem przez śmierć podobną do Jego śmierci zostaliśmy z Nim złączeni w jedno, to tak samo będziemy z Nim złączeni w jedno przez podobne zmartwychwstanie. To wiedzcie, że dla zniszczenia ciała grzesznego dawny nasz człowiek został z Nim współukrzyżowany po to, abyśmy już dłużej nie byli w niewoli grzechu. Kto bowiem umarł, został wyzwolony z grzechu. Otóż jeśli umarliśmy razem z Chrystusem, wierzymy, że z Nim również żyć będziemy, wiedząc, że Chrystus, powstawszy z martwych, już więcej nie umiera. Śmierć nie ma nad Nim władzy. Popatrzmy, kiedy Pan Jezus wychodzi z grobu, to On jest przemieniony, przebóstwiony. Do tego stopnia, że nawet najbliżsi Go nie poznali. To jest pięknie pokazane chociażby w Ewangelii świętego Jana, kiedy Maria Magdalena płacze nad grobem, Chrystus przychodzi do niej, ona myśli, że to jest ogrodnik, ona Go nie poznała. Uczniowie idący do Emaus, to z kolei w Ewangelii Łukasza, oni patrzą, idą z Chrystusem i oni Go nie poznali. Wiele innych osób nie rozpoznało Chrystusa, bo Chrystus był ubóstwiony, przebóstwiony. I teraz zobaczmy, my umieramy z Chrystusem, wchodzimy w Jego śmierć, żeby umrzeć dla grzechu, zostaliśmy zanurzeni i Chrystus nas nie pozostawia w swojej śmierci, ale przeprowadza nas do zmartwychwstania, do nowego życia. I tu jest to życie chrześcijańskie. My już żyjemy w czasie eschatologicznym. To jest to, co Paweł cały czas podkreśla, że nasze zbawienie to nie jest kwestia przyszłości. To jest kwestia Chrztu Świętego. Przez chrzest my wchodzimy w życie dziecka Bożego. To nie jest tak, że ja teraz muszę czegoś oczekiwać. Skoro ja jestem chrześcijaninem, to ja już jestem zbawiony, bo Chrystus wyprowadził mnie z grobu, grzechu i śmierci. I ja mam nowe życie. I zwróćcie uwagę na taką bogatą symbolikę Chrztu Świętego, bo w Chrzcie Świętym jest zanurzenie. No dzisiaj bardzo często to jest polanie, ale ta symbolika zanurzenia jest dużo głębsza. W śmierć Chrystusa, obmycie z grzechu pierworodnego i wyprowadzenie do nowego życia. I teraz Paweł mówi tak, jeżeli zostałeś zanurzony w śmierci Chrystusa i został pokonany grzech i Chrystus cię wyprowadził z grobu, no to bez sensu jest wracać do grobu teraz. I tu jest kwestia grzechu. Jeżeli ktoś grzeszy, to tak jakby się wracał do grobu, to tak jakby chciał, a jednak Panie Boże, tam było, no wprawdzie ciemno, trochę się bałem, ale tak sympatycznie nikt mnie nie widział. Nie? Chrystus wyprowadza nas, przeprowadza przez grzech i śmierć, pokonał te rzeczywistości i daje nam nowe życie. I teraz Paweł mówi, jeżeli zostałeś zanurzony, to po co tam wracasz? To nie jest dla ciebie, bo ty już jesteś nowym dzieckiem, dzieckiem Bożym. I zobaczcie, wrócę tu do tej symboliki Chrztu Świętego, bo mamy tak, namaszczenie po polaniu główki dziecka, zazwyczaj dziecka, bo są też chrzczeni dorośli, mamy namaszczenie olejem Krzyżma Świętego jako znak tego, że my, tak jak Chrystus, jesteśmy kapłanem, królem i prorokiem. Tutaj się odwołam do Soboru Watykańskiego II, bo on to nam bardzo mocno przypomniał, że my wszyscy jesteśmy kapłanami na mocy powszechnego kapłaństwa. Że my, tak jak Chrystus, jesteśmy królami i jesteśmy prorokami na mocy Chrztu Świętego. To jest to niesamowite, że ja, tak jak Chrystus, mam pełnić te funkcje, bo mam życie dziecka Bożego. Kolejny symbol związany z Chrztem Świętym to jest biała szatka. Dzisiaj to tam się takie jakieś, powiedzmy, nie wiem, chusteczki kupuje, czy jakieś bardziej to obrusiki przypomina czasami. No, takie maleństwo to tak symbolicznie się tą szatkę kładzie. Ale jak się uczestniczy w chrzcie dorosłych, to jest wzięte ze starożytności chrześcijańskiej, to taki ochrzczony przyjmuje białą tunikę, czy tam albę. Albus po łacinie to znaczy biały, to jest ta symbolika. I on chodzi w tej albie, żeby każdy widział, że on jest ochrzczony. Ten katechumena trwa, oni się przygotowują i wtedy w Wigilię Paschalną jest chrzest dorosłych. Oni wszyscy zostają włączeni do kościoła i wychodzą w tych białych szatach. To jest ten symbol nowego życia. Symbol biały oczywiście nam się kojarzy z czystością, z nowością, z wolnością od grzechu. I trzeci symbol to jest odpalenie świecy od paschału. Paschał jako symbol Chrystusa zmartwychwstałego. I teraz mówi się o tym, przyjmijcie światło Chrystusa, niech to światło prowadzi to dziecko, a wy idźcie za tym światłem, czyli za Chrystusem zmartwychwstałym. Czyli gdyby tak jakby spróbować graficznie ująć chrzest, to mamy tak, Chrystusa, który idzie na początku, wyprowadza przez swoją śmierć i zmartwychwstanie z niewoli grzechu, przyobleka na nowo w białą szatę dziecka Bożego, namaszcza go, żeby to dziecko Boże miało siłę i żeby tak jak Chrystus stało się kapłanem, prorokiem i królem i prowadzi do wieczności. I kiedy człowiek jest na tej drodze, to po prostu kwestia grzechu to jest cofanie się z powrotem do grobu. I to jest ta wizja Pawłowa, to znaczy to jest ta wizja tego sakramentu Chrztu Świętego, który jest kolejnym etapem wypływającym z wiary, który jest przyjęciem tego wszystkiego, co Chrystus nam przynosi. I w tym kontekście Paweł mówi, skoro przez chrzest zostaliście zanurzeni w śmierci i razem z Chrystusem zmartwychwstaliście, no to po co chcecie tam wracać? Przecież wy już jesteście nowym stworzeniem. I teraz konsekwencja tego przyjęcia męki, śmierci i zmartwychwstania Chrystusa to jest życie wieczne z Chrystusem. Bo skoro jesteśmy nowym stworzeniem, skoro do Chrystusa należymy, to idziemy wraz z Nim do mieszkania w domu Ojca, które nam przygotował. To jest z kolei Ewangelia Świętego Jana. W domu Ojca mego mieszkań jest wiele. Idę przygotować wam miejsca, gdy przygotuję, przyjdę powtórnie i zabiorę was do siebie, abyście wy tam byli, tam gdzie ja jestem. To ja jestem, to po grecku jest ego eimi, a po hebrajsku to jest Jahwe. Czyli Chrystus w tym momencie mówi, tam gdzie jest Bóg, tam gdzie ja jestem, tam gdzie po prostu jest królowanie Boga. I to jest konsekwencja Chrztu Świętego. Tak więc, skoro człowiek przyjmuje Chrzest Święty, to wkracza na drogę, już jest zbawiony, jest dzieckiem Bożym, przyobleka to wszystko i ta droga skończy się w niebie. I święty Paweł tutaj odwołuje się właśnie do zmartwychwstania, że my już z Chrystusem zmartwychwstaliśmy, tak więc śmierć nie ma nad nami władzy. Owszem, my przejdziemy przez tą śmierć fizyczną, ale to życie na ziemi zmienia się, jak mówimy w liturgii pogrzebowej, ale się nie kończy. Konsekwencją tego naszego życia będzie życie wieczne w niebie, bo to dokonało się otwarcie bram nieba przez mękę, śmierć i zmartwychwstanie Chrystusa. I teraz idźmy dalej. Zostawmy na razie siódmy rozdział, bo tu w szóstym Paweł dalej przywołuje ten grzech, że po prostu jak przyjęliśmy, to grzech już nie jest dla nas, to po prostu to jest jakieś nieporozumienie. I zobaczmy, co w ósmym rozdziale, bo to jest dopiero początek, to jest wkroczenie na tą drogę. Chrystus przed nami i my za Nim w tych białych szatach, pięknie i wspaniale. A co mamy w ósmym rozdziale? Do czego nas zobowiązuje to, że wkraczamy na tą drogę, że przez chrzest Chrystusa stajemy się Jego dziećmi? Ósmy rozdział, pierwszy werset. Teraz jednak dla tych, którzy są w Chrystusie Jezusie, nie ma potępienia. Albowiem prawo ducha, który daje życie w Chrystusie Jezusie, wyzwoliło nas spod prawa grzechu i śmierci. Co bowiem było niemożliwe dla prawa, ponieważ ciało czyniło je bezsilnym, tego dokonał Bóg. On to zesłał Syna swego w ciele podobnym do ciała grzesznego i dla usunięcia grzechu wydał w tym ciele wyrok potępiający grzech, aby to, co nakazuje prawo, wypełniło się w nas, o ile postępujemy nie według ciała, ale według ducha. Ci bowiem, którzy żyją według ciała, dążą do tego, czego chce ciało. Ci zaś, którzy żyją według ducha, do tego, czego chce duch. Dążność bowiem ciała prowadzi do śmierci, dążność zaś ducha do życia i pokoju. Ponieważ dążność ciała jest wroga Bogu, nie podporządkowuje się bowiem prawu Bożemu, ani nawet nie jest do tego zdolna. A ci, którzy żyją według ciała, ci, którzy według ciała żyją, Bogu podobać się nie mogą. Wy jednak nie żyjecie według ciała, lecz według ducha, jeśli tylko Duch Boży w was mieszka. Jeżeli zaś ktoś nie ma Ducha Chrystusowego, ten do Niego nie należy. Można by się zapytać tak, albo inaczej, powróćmy do sytuacji, kiedy Pan Jezus zmartwychwstał, uczniowie Go spotkali, tak jak mówią ewangeliści, Jezus jeszcze im nauczał, przypominał im wszystko i w pewnym momencie zabrał ich na Górę Oliwną i uniósł się do nieba. I zostawił im taki drobny nakaz. łatwy do spełnienia. Idźcie na cały świat i głoście Ewangelię wszystkim narodom. To byli w większości rybacy z Galilei. I nagle dostają nakaz, idźcie na cały świat i głoście Ewangelię. Z Chrystusem byłoby to łatwe, w miarę. No bo przez 3 lata chodzili i rzeczywiście tę Ewangelię głosili. Ale teraz Chrystus uniósł się do nieba. Zasiadł po prawicy Ojca. Oni zostali sami. I co oni zrobili? Oni poszli i trwali na modlitwie, jak mówią nam Dzieje Apostolskie, i oczekiwali. Nie wiedzieli, co z tym zrobić dalej. Nie wiedzieli, jak się poruszać. I w takiej sytuacji możemy my się znajdować. Owszem, jest wiara, przyjmujemy chrzest, wkraczamy do tego nowego życia, stajemy się dziećmi Bożymi, ale co dalej? Jak tu iść? Jak tu się posługiwać? Jak tu się oprzeć tym różnym pokusom, które przychodzą? Bo dalej, tak jak powiedziałem ostatnio, no, mamy wolną wolę. Także dalej jesteśmy w tej sytuacji, gdzie możemy iść za Chrystusem, ale bardzo łatwo przychodzi nam, to Paweł mówi wcześniej, nie chcieć tego, co duch, chcieć tego, co duch, ale czynić to, co chce ciało. Czyli w tym kontekście po prostu my jesteśmy skłonni do grzechu. Grzech pierworodny został zmazany, ale jesteśmy skłonni do grzechu. Znowu łatwo nam zboczyć z tej drogi. I święty Paweł tu mówi o Duchu Świętym. Tak jak apostołowie poszli i modlili się przez 10 dni, nie wiedząc, wiedząc, że coś muszą zrobić, nie bardzo wiedzieli jak, Duch Święty stąpił na nich i ich rozesłał i im wszystko przypomniał, wszystkiego ich nauczył, tak i w życiu chrześcijanina. Nie może skończyć się na tym etapie, bo człowiek przyjmie chrzest, stanie się tym dzieckiem Bożym, ale usiądzie i nie będzie wiedział, w którą stronę iść. To, co nas prowadzi, to jest Duch Święty. I to jest kolejny etap wędrówki chrześcijańskiej, czyli Duch Boży. Tak jak Chrystus posyła Ducha Świętego apostołom zgromadzonym w Wieczerniku. I teraz zobaczmy, co się dokonuje. Bo to jest w ogóle niesamowite, bo to jest dzień Pięćdziesiątnicy. Dla Żydów Pięćdziesiątnica była świętem, kiedy obchodzili, przypominali sobie otrzymanie prawa na Synaju. I teraz komentarze żydowskie mówią w ten sposób. Ponieważ 50 dni po Pasrze, czyli po święcie, które upamiętnia wyjście z Egiptu, mówią rabini żydowscy w ten sposób, że daremne byłoby wyjście z Egiptu, gdyby nie było święta Pięćdziesiątnicy, czyli gdyby Pan Bóg nie posłał prawa, nie zawarł z Izraelitami przymierza. Że sensem wyjścia z Egiptu było dopiero to, co dokonało się na Synaju, gdzie Pan Bóg dał Izraelitom 10 przykazań, gdzie zawarł z nimi przymierze, gdzie uczynił z nich swój lud. Dopiero to wydarzenie nadało sens wydarzeniu uzdrowienia, wyjścia z niewoli egipskiej. My byśmy mogli powiedzieć, no tak, przecież to ważne wyjść z niewoli egipskiej, ale właściwie po co wyjść, tak? Jak nie ma sensu, nie ma po co tak się pętać po pustyni, nie wiadomo po co. Dopiero to wydarzenie, że oni wyszli, by zawrzeć z Bogiem przymierze, by stać się ludem Bożym, nadało sens wyjściu z Egiptu. I tak samo tu widzimy, to się dzieje w dzień Pięćdziesiątnicy, gdzie Żydzi, ponieważ mamy 3 święta pielgrzymkowe, na które Żydzi byli zobowiązani przyjść do świątyni. Święto Paschy, to jest tak jak nasza Wielkanoc, święto Pięćdziesiątnicy 50 dni później i święto namiotów na jesień, które upamiętnia z kolei wędrówkę Izraelitów po pustyni. I Żydzi przyszli na to święto, Pięćdziesiątnicy do Jerozolimy i wtedy stąpił Duch Święty. Wtedy stąpił Duch Święty, który pokazał, dlaczego Chrystus wybawił lud swój, wybawił ludzi z niewoli grzechu i śmierci. Ci apostołowie nie bardzo wiedzieli, co z tym zrobić, jak iść, co mówić. I dopiero Duch Święty nadał temu wszystkiemu sens. I teraz popatrzmy, jaka rewolucja się dokonała. Bo ja powiedziałem, że to byli zwykli rybacy z Galilei, którzy tam się, owszem, na rybach może znali, ale nie za wiele więcej na czym innym. I nagle ci apostołowie mają odwagę wyjść z tego wieczernika i do tych zebranych ludzi mówić o Chrystusie. Mają odwagę pójść przed Sanhedryn, oni świadczyli, mają odwagę pójść do królów i aż po krańce ziemi, żeby mówić o Chrystusie. To jest ta moc Ducha Świętego. On sprawił, że nagle ci apostołowie już wiedzieli, co mają w życiu robić. Wiedzieli, gdzie mają iść, co mają mówić. Pięknie nam to początek dziejów apostolskich opisuje, jak chociażby Filip został przeniesiony mocą Ducha Świętego na drogę, którą przejeżdżał dworzanin królowej Kandaki. Usłyszał, jak on czyta Izajasza, spytał się, czy rozumiesz, nie rozumiem, wytłumaczył mu. I mamy mnóstwo takich przykładów, jak rzeczywiście w mocy Ducha Świętego to wszystko staje się łatwe i w cudzysłowie bezproblemowe. Że ten Duch Święty naprawdę prowadzi. I teraz zobaczmy, to jest kolejny etap życia chrześcijańskiego. Człowiek wchodzi na drogę Chrystusa, staje się dzieckiem Bożym, przyobleczonym w tą białą szatę, ale potrzebny mu jest Duch Święty, żeby go prowadził. Żeby, tak jak mówi święty Paweł, człowiek nie żył według tego, co chce ciało, według ciała. U Pawła to ciało to są po prostu ta dążność, która, tak jak konkretnie mówi, prowadzi do śmierci. Czyli to, co jest związane z grzechem, ale żeby żył według Ducha. A kiedy będzie żył według Ducha, to nie dla niego jest potępienie, bo dążność i pójście za tym, czego chce Duch, prowadzi człowieka do życia wiecznego. I teraz zobaczmy, co daje Duch Święty człowiekowi. Albowiem, 14 werset. Albowiem wszyscy ci, których prowadzi Duch Boży, są synami Bożymi. To jest pierwszy dar Ducha Świętego. Duch Święty obdarza człowieka darem bycia dzieckiem Bożym. Bo skoro, zobaczmy, dziecko Boże, dziecięstwo Boże, tak? Jesteśmy synami i córkami Boga. Skoro tutaj znowu odwołajmy się do stworzenia. Kiedy Pan Bóg stwarza świat i stwarza człowieka, ten pierwszy rozdział Księgi Rodzaju, to Duch Boży unosił się nad wodami. I kiedy Bóg stwarza człowieka, stwarza go na swój obraz i podobieństwo. Drugi opis stworzenia świata dodaje nam coś więcej, że kiedy Pan Bóg ulepił człowieka z prochu ziemi, mamy ten obraz, że człowiek pochodzi z tej ziemi, to ten człowiek był ulepiony, ale dopiero życie wstąpiło w niego, kiedy Bóg tchnął w niego. Bóg tchnął w niego swojego ducha, to swoje podobieństwo. I w tym momencie człowiek zaczął żyć. Człowiek był podobny do Boga po tym, jak Pan Bóg mu udzielił coś z siebie. I teraz zobaczmy, tu jest ta analogia. Ten Boży Duch uciekł w cudzysłowie z człowieka na skutek grzechu i kiedy człowiek przychodzi do Chrystusa, przechodzi i umiera dla grzechu, wtedy ten Duch Święty na nowo odnawia w nim to podobieństwo do Boga. Czyli na nowo przywraca mu tą godność dziecka Bożego. To jest pierwszy dar Ducha Świętego. Kiedy człowiek przyjmuje bierzmowanie, kiedy się zastanawia, co mi to da, to właśnie to bierzmowanie sprawia, że człowiek na nowo jest dzieckiem Bożym, a skoro jest dzieckiem Bożym, to odkrywa w sobie to podobieństwo do Pana Boga, chce się coraz bardziej do Niego upodabniać i za Nim iść i Jego kochać. Ja tu mówię o bierzmowaniu, ale darem Ducha Świętego jest Chrzest Święty. Na Chrzcie Świętym my otrzymujemy Ducha Świętego. Także to bierzmowanie to jest oczywiście to jest taka pięćdziesiątnica, ale my już na Chrzcie otrzymujemy Ducha Świętego. W Kościele prawosławnym chrzest jest zawsze połączony z bierzmowaniem. To jest ta symbolika właśnie Pawłowa, że my tego Ducha Świętego otrzymujemy, to Boże podobieństwo, otrzymujemy tutaj w tym momencie. Czyli zobaczmy, ten Duch Święty niejako odkurza w nas to, co powinno być takie jak Chrystus. Przywraca nam tą godność dziecka Bożego, utraconą na skutek grzechu. Tak więc to jest pierwszy owoc Ducha Świętego. I dalej Paweł kontynuuje. Nie otrzymaliście przecież ducha niewoli, by się pogrążyć w bojaźni, ale otrzymaliście ducha przybrania za synów, w którym możemy wołać Abba Ojcze. Sam Duch wspiera swym świadectwem naszego ducha, że jesteśmy dziećmi Bożymi. Jeżeli zaś jesteśmy dziećmi, to i dziedzicami. Dziedzicami Boga, współdziedzicami Chrystusa. Skoro wspólnie z Nim cierpimy, to też po to, by wspólnie z Nim mieć udział w chwale. Skoro jestem dzieckiem Bożym, to mogę do Boga mówić Ojcze. To jest, my jesteśmy do tego przyzwyczajeni. Ojcze nasz, któryś jest w niebie. I sobie nawet nie zdajemy z tego sprawy. Ale nie było czegoś takiego wcześniej, żeby mówić do Boga Ojcze. Zwróćmy uwagę, jak to w Starym Testamencie wyglądało. Byli pośrednicy, byli kapłani, składano ofiary, odmawiano psalmy i tak dalej, i tak dalej. A tutaj w tym momencie ja mam bezpośredni przystęp do Boga, bo Bóg jest moim Ojcem. Duch Święty odnawia we mnie to dzieciństwo Boże i ja mogę, człowiek, mówić do Boga Ojcze. To w kontekście na przykład w relacji z islamem widać, że muzułmanie mają taką modlitwę, gdzie wymieniają 99 imion Pana Boga. Oni mają wtedy taki, my byśmy powiedzieli, to różaniec, tak? I to jest ich modlitwa, że oni wymawiają te imiona Boże. I tam jest wszystko, miłosierny i tak dalej, ale nie ma imienia Ojciec. To jest w ogóle niesamowite, to jest jakaś taka nowość, że ja, skoro jestem dzieckiem Bożym, mogę mówić do Boga Ojcze. A skoro jestem Jego dzieckiem, to jestem też dziedzicem. Odziedziczę to, co należy do mojego Ojca, czyli znowu tu wracamy do tego domu, tak? Ten obraz domu. Skąd ten obraz domu Chrystus wziął? Otóż stąd, że tak wyglądały zaślubiny w judaizmie. Mężczyzna wybierał sobie kobietę, szedł do niej, czy tam do rodziców i mówi, dobra, to będzie moja żona. Oni się poślubiali, my byśmy dzisiaj powiedzieli, że się zaręczali. To już było publiczne i wiadome, że ta kobieta należy do tego mężczyzny. Czyli gdyby ta kobieta zgrzeszyła przez cudzołóstwo, to byłaby już traktowana jako zdrada małżeńska, tak? Ale ten mężczyzna jeszcze nie zabierał jej do siebie, bo nie miał gdzie. On szedł i musiał przygotować dla nich mieszkanie. Musiał pokazać, że jest w stanie tą kobietę utrzymać. Kobietę, to wtedy była dziewczynka. W cesarstwie rzymskim ta dolna granica zawierania małżeństwa to było 12 lat. Żydówki wychodziły za męża w tamtych czasach, jak miały 12, 13, 14 lat. Dzisiaj w Kościele, słuchajcie, do ważności małżeństwa jest potrzebne 14 lat w wypadku dziewczyny. Oczywiście u nas to jest 18 lat, bo żyjemy w takiej sytuacji, no powiedzmy takiego kraju, czy takiej, ale w Kościele ogólnie, powszechnie, ta dolna granica to jest 14 lat. Różne są sytuacje, także to tu mówię o kobiecie, to na dzisiejsze warunki to były dziewczynki. I teraz ten mężczyzna musiał pokazać, że jest w stanie taką dziewczynę utrzymać. Szedł, budował dom, przygotował dla niej mieszkanie i kiedy już było wszystko gotowe, szły druhny i mówiły, słuchaj, pan oblubieniec twój idzie. I ona się przygotowywała, wtedy mamy te przypowieści o tych pochodniach, o tych lampach. I on ją uroczyście wprowadzał do swojego domu. Podpisywano tak zwaną ketubę, taką umowę małżeńską. I to było publiczne, kiedy oni zamieszkali razem. Dzisiaj to się robi najczęściej niestety odwrotnie, ale wtedy to tak wyglądało. I Chrystus do tego się odwołuje. On mówi tak, ja przyszedłem was poślubić. Poślubiłem was przez mękę i śmierć. Dałem wam wszystko. Was jako Kościół, jako Eklezję. Eklezja, czyli Kościół po grecku, to jest rodzaj żeński. Czyli Chrystus nas poślubił i poszedł przygotować nam mieszkanie w domu Ojca. I mówi, niech biodra wasze będą przepasane, pochodnie zapalone, bo ja przyjdę, ja powrócę. Gdyby taka dziewczyna, nie wiem, zapomniała o swoim oblubieńcu, gdzieś tam poszła cały czas jakieś balety, melanże, inne sprawy, no to w tym momencie to on by przyszedł, to by powiedział co, prawda? Ona ma czekać, bo to jest wyraz miłości, tęsknota i tak dalej. I kiedy przygotuje już nam miejsce, on przyjdzie powtórnie i zabierze nas do siebie, tam do tego, co należy do naszego Ojca. My jesteśmy dziedzicami Boga. Zwróćcie sobie... Ja mówię, bo my tak słyszymy o tym od dziecka, mówimy od dziecka Ojcze nasz, ale sobie nie zdajemy sprawy, czym to jest. Że to jest naprawdę coś niesamowitego, że ja do Boga mogę mówić Ojcze, że to jest moje dziedzictwo. Że On nie zachował nic dla siebie, czego mi by nie chciał udzielić. I to się wszystko dokonuje przez Ducha Świętego. Pierwszym owocem Ducha Świętego jest dzieciństwo Boże, a więc ja jestem dzieckiem Bożym. I teraz jeszcze na jedną rzecz chciałbym zwrócić uwagę, bo tu jest powiedziane, nie otrzymaliście przecież ducha niewoli, by się pogrążyć w bojaźni, ale otrzymaliście ducha przybrania za synów, w którym możemy wołać Abba Ojcze. Ta świadomość, że Bóg jest moim Ojcem, też przydaje mi godność. Skoro Bóg jest moim Ojcem, moja Ojczyzna jest w niebie, jestem, skoro Bóg jest moim Ojcem, to jestem bratem Chrystusa, to w tym momencie ja nie mam czego się bać. Ta świadomość sprawia, że człowiek staje na nogi i po prostu idzie do przodu. Czy może być coś piękniejszego niż, nie wiem, no, dzieciak mały biega, lata i nagle się przewraca, tatuś przychodzi, albo nie wiem, no, przychodzą koledzy i chcą go pobić, tak, takiego jakiegoś pięciolatka. A tu nagle tatuś za nim staje wielki, ten mały mówi, no, popatrzcie, to teraz chodźcie, nie? On się niczego nie boi, bo wie, że tata jest obok. No. To może różnie wyglądać, bo mamy różnych ojców i czasami to do nas nie przemawia, ale tutaj zawsze trzeba patrzeć na to, że to nie Pan Bóg jest na nasz obraz i podobieństwo, tylko my na obraz i podobieństwo Pana Boga. Że skoro ja mam takiego czy innego ojca, nie zawsze powiedzmy no, takiego, który może być dla mnie obrazem Pana Boga, to nie znaczy, że Pan Bóg taki jest, nie? Tu o to chodzi, żeby nie mieszać tych pojęć, że to nie ja jestem stworzony, nie Pan Bóg jest na mój obraz stworzony, tylko ja na obraz Pana Boga. Czyli ja mam coś z Pana Boga, a nie Pan Bóg ma coś ze mnie, tak? Żeby to właściwie rozumieć. I teraz idźmy dalej. 18 werset. Sądzę bowiem, że cierpień teraźniejszych nie można stawiać na równi z chwałą, która ma się w nas objawiać. Bo stworzenie z upragnieniem oczekuje objawienia się synów Bożych. Stworzenie bowiem zostało poddane marności, nie z własnej chęci, ale ze względu na tego, który je poddał, w nadziei, że również i ono zostanie wyzwolone z niewoli zepsucia, by uczestniczyć w wolności i chwale dzieci Bożych. Wiemy przecież, że całe stworzenie aż dotąd jęczy i wzdycha w bólach rodzenia. Lecz nie tylko ono, ale i my sami, którzy już posiadamy pierwsze dary Ducha Świętego, i my również całą istotą swoją wzdychamy, oczekując przybrania za synów, odkupienia naszego ciała. Nadziei bowiem już jesteśmy zbawieni. Nadzieja zaś, której spełnienie się ogląda, nie jest nadzieją, bo jak może być jeszcze spodziewać się tego, co już się ogląda? Jeżeli jednak nie oglądając spodziewamy się czegoś, to z wytrwałością tego oczekujmy. Czyli zobaczmy, tu właściwie Paweł się powtarza, bo skoro mówi, że jesteśmy dziećmi Bożymi, dziedzicami Boga, to kolejnym darem Ducha Świętego w konsekwencji tego jest niebo. Jest to, że my już jesteśmy odkupieni. Mamy nadzieję i dlatego Paweł mówi, że tak, mamy te trzy cnoty teologalne. Wiarę, nadzieję i miłość. I tak, wiara w pewnym momencie zniknie, bo to jest w tym hymnie do miłości, no zobaczymy to, w co wierzymy. Nadzieja się wypełni, ale miłość będzie trwała wiecznie. I teraz święty Paweł mówi, że my poprzez nadzieję dążymy do tej miłości, dążymy do spotkania z Bogiem. I kolejnym owocem Ducha Świętego jest życie wieczne. Dla tych, którzy żyją według Ducha, nie ma już potępienia, ale my już w nadziei jesteśmy zbawieni. Czyli nasza nadzieja prowadzi do tego, że kiedyś osiągniemy niebo, które jest naszym dziedzictwem. To jest ten drugi dar Ducha Świętego, który możemy sobie zapisać w ten sposób, że jest to niebo, czyli życie wieczne. I kolejny dar Ducha Świętego, bardzo ważny z takiego praktycznego, codziennego punktu widzenia, to jest dar modlitwy. Posłuchajmy, 26 rozdział. Podobnie także Duch przychodzi z pomocą naszej słabości. Gdy bowiem nie umiemy się modlić tak, jak trzeba, sam Duch przyczynia się za nami w błaganiach, których nie można wyrazić słowami. Ten zaś, który przenika serca, zna zamiar Ducha, że przyczynia się za świętymi zgodnie z wolą Bożą. To jest bardzo ważna i praktyczna wskazówka. Co to znaczy, skoro nie umiemy się modlić? Czasami się zastanawiamy, Panie Boże, o co powinienem prosić? Jaka powinna być moja modlitwa? Czego Ty byś chciał dla mnie? Jaka jest Twoja wola? I tak czasami modlimy się na ślepo. Czasami nam się nie chce, czasami nam nie wychodzi. Czasami ta modlitwa jest taka jakaś, nie wiem, my jesteśmy znużeni. I teraz co zrobić, żeby dobrze się modlić, żeby po prostu tego nie było? Prosić Ducha Świętego. Bo Duch Święty to jest takie niesamowite, że Pan Bóg działa na człowieka z dwóch stron. Z jednej strony z zewnątrz, bo no, Pan Bóg nas obdarowuje, ale z drugiej strony wewnątrz. Kiedy w katechizmie sobie przeczytamy definicję sumienia, to zobaczymy tam w pewnym momencie takie określenie sumienia, że jest to najtajniejsze sanktuarium człowieka, gdzie człowiek spotyka się z Panem Bogiem. To nie jest tak, że my jesteśmy tu i Duch Święty działa na nas tylko z zewnątrz. Owszem, tak jest. stąpił na apostołów zgromadzonych w dzień Pięćdziesiątnicy, oświeca nas, prowadzi i tak dalej. Przychodzi z zewnątrz, przychodzi w drugim człowieku, w różnych sytuacjach, przychodzi ze swoją łaską, ale też jest w środku, też jest w naszym sercu. Skoro my jesteśmy dziećmi Bożymi, to Duch Święty odnawia nad nas to podobieństwo, które jest podobieństwem naszego serca. I teraz, skoro Duch Święty jest Duchem Boga i jest jednocześnie w nas, to prosząc Go, my wiemy, że będziemy zawsze prosić o to, co jest zgodne z wolą Bożą. I to On jest tym, który ożywia naszą modlitwę. To On jest tym, który pomaga nam chcieć tego, co jest dla nas dobre. I to On jest tym, który sprawia, że rzeczywiście przyjmując dary Ducha Świętego, ja będę szedł drogą, która jest moją drogą prowadzącą do zbawienia. Tak więc warto zawsze przed każdą modlitwą przywołać Ducha Świętego. My się modlimy do Boga, modlimy się do Jezusa Chrystusa, a zapominamy o Duchu Świętym. Owszem, to jest ten sam Bóg, prawda? Bóg jeden w trzech osobach. Ale skoro Święty Paweł o tym mówi, to warto to uskutecznić. Duchu Święty, przyjdź, prowadź mnie, pokaż mi, o co mam się modlić. Pokaż mi, w jaki sposób nie zmarnować żadnej okazji, żadnej łaski danej mi przez Pana Boga. Także to jest taka konkretna wskazówka. Jeżeli zaczynasz się modlić, poproś Ducha Świętego o to, żeby był w Twojej modlitwie, żeby Ci pomógł i żeby Cię oświecił. I teraz idźmy dalej, już będziemy powoli kończyć. Wiemy, że Bóg z tymi, którzy Go miłują, współdziała we wszystkim dla ich dobra, z tymi zaś, którzy są powołani według Jego zamysłu. Albowiem tych, których przedtem poznał, tych też przeznaczył na to, by się stali na wzór obrazu Jego Syna, aby On był pierworodnym między wielu braćmi. Tych zaś, których przeznaczył, tych też powołał, a których powołał, tych też usprawiedliwił, a których usprawiedliwił, tych też obdarzył chwałą. I teraz zobaczmy, bo tutaj dochodzimy do trzeciego daru Ducha Świętego, którym jest, można powiedzieć, nie wiem, moralność, można powiedzieć, co zrobić, żeby wiedzieć, jak żyć, w jaki sposób postępować. Duch Święty nas oświeca. To jest ten trzeci dar, oświecenie przez Ducha Świętego. I teraz zobaczmy, co mówi Paweł, już tak podsumowując to wszystko. Paweł mówi tak, że jeżeli stałeś się dzieckiem Bożym i Duch Boży w tobie mieszka, to idź za tym Duchem. Bo Pan Bóg z tymi, których powołał, współdziała we wszystkim dla ich dobra. Czyli z tymi, którzy żyją według Ducha Świętego, Bóg z nimi współdziała. I tu wracam do tego, co mówiłem ostatnio. To mówiłem ostatnio, czy nie? Już nie wiem, czy mówiłem. Ale wydaje mi się, że wspominałem o woli Bożej. Wspominałem, czy nie? Bo nam się wydaje, że teraz tak. Dobra, inny temat. Bo mi chodzi cały czas po głowie to, że jak my... Gdyby powiedzieć, jacy powinni... Załóżmy, jesteście Państwo dziećmi, tak? I teraz pytam dzieci, co zrobić, żeby być dobrym chrześcijaninem? Jakie postanowienie na przykład podjąć na Wielki Post? Być grzecznym, nie rozmawiać w szkole, słuchać mamy, uśmiechać się, być kulturalnym. I my tak trochę to rozumiemy, że chrześcijaństwo, a to żebym był dobrym człowiekiem, będę grzeczny, będę mył ręce po obiedzie i będę wyrzucał śmieci. I tak trochę w tych kategoriach pojmujemy to nasze chrześcijaństwo. Zwróćcie uwagę, że Paweł w ogóle o tym nie mówi. On mówi, że chrześcijanin to ma być człowiek, który żyje według Ducha. I my tak trochę się wychowujemy nasze dzieci. A zwróćcie uwagę, że jest wielu zbrodniarzy, którzy byli całkiem kulturalnymi ludźmi. Jak się spotyka, o jak miło się rozmawia, a później ten sam człowiek, z którym się miło rozmawiało, on potrafi skazać na śmierć ileś tam setek ludzi. Tu nie o to chodzi. To jest takie trochę pojęcie, nie wiem, to co my nazywamy Kinderstubą, czy w wiktoriańskiej Anglii, tak, żeby być kulturalnym, grzecznym i ten. I my to trochę przenieśliśmy na chrześcijaństwo. I teraz mówimy, no chrześcijanin to jest człowiek, jak ksiądz może się zdenerwować, jak ksiądz może tak coś powiedzieć, przecież to nie wypada. Słuchajcie, bzdura kompletna. Chrześcijaństwo to nie jest to, żebyśmy byli grzeczni. To nie ta bajka zupełnie. Chrześcijaństwo to jest życie według Ducha. I słuchajcie, my tak często też właśnie dzieci wkładamy w te takie schematy, tu masz tak, a nie inaczej, uśmiechać się, powiedzieć, tak jak, nie wiem, pocałuj ciocię, przecież ciocia przyszła, czemu nie pocałujesz cioci? Mamo, a czemu mam całować ciocię? Przecież byłem dzisiaj grzeczny, nie? To takie różne, właśnie w ten sposób czasami wymagamy I to później nam się, jesteśmy dorośli i my mamy takie schematy. No mam być grzeczny, przyzwoity. My mamy żyć według Ducha. A zobaczcie, co ten Duch zrobił z apostołami. On ich po prostu rozesłał na krańce świata. I teraz, co mówi Paweł? Że z tymi, którzy żyją według Ducha, Pan Bóg współdziała we wszystkim.